Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest posłanka PiS Joanna Lichocka, z którą rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry pani poseł, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam państwa, witam Pomorze.
Ja chciałabym jeszcze dodać, bo to jest bardzo istotne, że jest pani członkiem Rady Mediów Narodowych i dlatego porozmawiamy o mediach. O mediach, jak sytuacja wygląda, bo przecież Zjednoczona Prawica przygotowuje projekt ustawy o dekoncentracji mediów. Pierwsze pytanie, kim są właściciele polskich mediów i czy ma to wpływ na politykę informacyjną? Troszeczkę więcej powiedzmy sobie na ten temat.
W dużym stopniu właścicielami większości mediów wydawanych w Polsce jest tylko kilka dużych grup medialnych, które mają również kapitał zagraniczny niemiecki. Dlatego często, gdy mówimy o dekoncentracji rynku medialnego, spotykamy się z takim uproszczeniem, że miała to być repolonizacja mediów. Ja unikam sformułowania repolonizacja, ponieważ Unia Europejska reguluje to w ten sposób, że żadne ograniczenia dla działalności biznesowej, gospodarczej, również na rynku medialnym, nie mogą być ograniczane ze względu na narodowość kapitału, zwłaszcza jeśli chodzi o narodowość z obszaru Unii Europejskiej. Dlatego ja używam i w tym projekcie, jeżeli on zostanie zaakceptowany i przedstawiony, będzie sformułowanie dekoncentracja rynku medialnego. Chodzi o to, żeby było jak najwięcej właścicieli wydawnictw, które wydają media, ponieważ im więcej będzie różnych podmiotów na tym rynku, tym większy będzie pluralizm. Pluralizm opinii, pluralizm debaty, wolność słowa również zależy od tego, czy jest różnorodność, czy na tym rynku jest bardzo wielu graczy, czy tak jak w tej chwili jest ich tylko kilku, jeśli chodzi
właśnie
o te główne media.
Pani poseł, bo przecież rozmawiamy o mediach komercyjnych, które twierdzą, że to one są obiektywne, podkreślają, że są wiarygodne, bo niezależne, a przecież tak nie jest. My powiedzmy sobie szczerze, że dzienniki regionalne, gazety regionalne są najczęściej we władaniu Polski Press, Polskiej Grupy Wydawniczej, wchodzącej w skład niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau, ale też jest i Bauer, i Edipresse, ale mamy też przecież sytuację dotyczącą i TVN-u, Polsatu Zygmunta Solorza, Agora, Bauer Media, które są właścicielem RMF FM, Ringer, Axel Springer, Polska, Onet, Newsweek, Fakt. To są jednak gracze, którzy bardzo chyba mocno odgrywają rolę na polskim rynku informacyjnym. Mówimy o informacjach, która
tak,
przecież jest kształtowana w różny sposób, prawda?
Oczywiście i o debacie publicznej i o tym, jakie są promowane postawy światopoglądowe, polityczne, jacy politycy, jakie stronnictwa są chronione, a jakie są bezwzględnie atakowane. Ostatnia kampania wyborcza pokazała, że media wydawane przez wydawnictwo Axel Springer próbowały w mojej ocenie wpłynąć na przebieg procesu wyborczego w Polsce poprzez tę słynną okładkę Faktu zarzucającą prezydentowi działania niezgodne z podstawowym wartości. Mówię tutaj o tym kłamstwie, o tym manipulacji.
I było już za mało czasu.
Pedofila.
No właśnie, i było już za mało czasu, tak, żeby przedstawić prawdę, prawda? Taka też polityka
tak,
jest stosowana.
Ta manipulacja była wyjątkowo głośna, natomiast z manipulacją, z kłamstwem w mediach mamy do czynienia na co dzień. To sformułowanie fake news jest w tej chwili chyba najbardziej popularnym sformułowaniem, gdy mówimy o funkcjonowaniu mediów w Polsce. I to jest bardzo przygnębiające. I każdy kraj, każde państwo chroni swój rynek właśnie wymiany słowa, debaty, dyskusji przed tym, żeby można było na niego wpłynąć zewnętrznie. Ani Niemcy, ani Francja, ani inne państwa europejskie nie pozwoliły na to, żeby na przykład ponad 80% ich rynku prasy regionalnych było w rękach wydawnictwa jakiegoś innego państwa. To jest w ogóle niemożliwe. W Polsce to jest możliwe i tak jak funkcjonują niektóre tytuły tego wydawnictwa Passauer, no to też można zobaczyć, że często one nie kierują się polską racją stanu, tylko realizują zupełnie inne cele. Ja tutaj zawsze daję jako przykład Dziennik Zachodni, wydawany na Śląsku, który promuje śląskość w kontrze do polskości, pisze o rzekomo istniejącym języku śląskim, który jest w kontrze do języka polskiego i to jest nic innego, promuje ten ruch autonomii Śląska, to jest nic innego jak działanie przeciwko polskiej racji stanu, mówiąc wprost. A jest to dziennik, który jest wydawany przez niemieckie wydawnictwo. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy zrobić rozwiązanie systemowe. To znaczy dekoncentracja rynku powinna dotyczyć wszystkich graczy, niezależnie czy one są z udziałem kapitału zagranicznego, czy są zbudowane wyłącznie na kapitale polskim. Chodzi o to, żeby tych podmiotów było więcej. I jeżeli liderzy Zjednoczonej Prawicy zaakceptują ten pomysł, to bo ja cały czas podkreślam, że to musi być decyzja polityczna kierownictwa Zjednoczonej Prawicy i tylko wtedy taki projekt będzie mógł się pokazać i tylko wtedy on będzie miał szansę powodzenia. Jeżeli cały obóz Zjednoczonej Prawicy będzie z determinacją tego projektu bronił, ponieważ już państwo widzicie, że samo sformułowanie, samo powiedzenie, że na polskim rynku medialnym jest tylko kilka grup medialnych, które ograniczają faktycznie wolność słowa, wolność debaty, powoduje atak, powoduje histerię tych mediów. W związku z tym tutaj będzie trudna
pani poseł,
operacja,
ale
trudny bój o to, ale po to, żeby Polacy mieli po prostu większą różnorodność opinii, większą różnorodność tytułów i żeby te ograniczenia wynikające z realizowania takiej, a nie innej polityki przez kilku tylko wydawców ograniczyć, to jest bardzo potrzebne.
Pani poseł, bo najczęściej się nam wydaje, że to dotyczy tylko stricte polityki informacyjnej, czyli takich informacji stricte politycznych, ale przecież jest też miękki przekaz w innej prasie, tak zwanej kobiecej, motoryzacyjnej, programach telewizyjnych. Ten przekaz, czy przekazywanie innego sposobu myślenia na wielu przecież, na wielu płaszczyznach się odbywa.
Tak, to nie jest wyłącznie kwestia polityki, ale też kwestia kształtowania sposobu myślenia Polaków na różne inne sprawy. Ja pamiętam, z jaką zgrozą przeglądałam pisma kolorowe dla młodzieży. Niektóre z tych tytułów po prostu niosły treści demoralizujące dla młodziutkich dziewcząt. To jest coś, co wydaje mi się, że te same wydawnictwa na swoim rodzimym rynku raczej nie ważyłyby się drukować. Ale proszę zwrócić też uwagę, że cała dyskusja o dekoncentracji rynku medialnego i o wpływie również tych wielkich grup kapitałowych zagranicznych na to, jak wygląda w Polsce debata, toczy się w mediach publicznych, toczy się w mediach tak zwanych prawicowych. Natomiast nie ma jej ani w Onecie, ani w Gazecie Wyborczej, ani w Fakcie, to znaczy jeżeli się tam coś pokazuje, tam się pokazuje atak na samo w ogóle postawienie problemu. Natomiast rzetelnych informacji na ten temat i rzetelnej dyskusji tam nie ma. To jest temat również jakby zakazany i dziennikarze, którzy pracują w tych mediach, nie poruszają tego tematu, nie piszą na ten temat, nie dyskutują
no właśnie,
na ten temat
pani
w sposób
poseł,
rzetelny.
I tutaj też
to jest też rodzaj cenzury, niestety.
Właśnie o to chciałam panią zapytać, bo przecież to jest też rodzaj cenzury. Nie można mówić w tej sytuacji o obiektywnych mediach. Ale ja się jeszcze chciałam zapytać o wzorowanie się, bo najczęściej jest mowa o wzorowaniu się na rozwiązaniach, jakie ma Francja czy Niemcy. Czy tak faktycznie jest?
rzeczywiście ja jestem zwolenniczką tego, żebyśmy nie wyważali otwartych drzwi i przenieśli te rozwiązania, które są już sprawdzone, funkcjonują od lat w innych państwach Unii Europejskiej. I rzeczywiście Francja wydaje mi się tutaj bardzo dobrym przykładem, jak chronić republikę, jak chronić swój rynek słowa. Wydaje mi się, że Francuzi bardzo do tego podchodzą rzetelnie i ta ich ustawa, która zakłada między innymi 20% udział w wydawnictwie kapitału zagranicznego, wydaje mi się bardzo dobra. Oczywiście nie wiem jeszcze, jakie będą przyjęte tutaj w naszym projekcie założenia, bo jak powtarzam, jest to decyzja polityczna i należy do kierownictwa Zjednoczonej Prawicy.
A czy możemy chociaż troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, czy te nowe przepisy mają działać wstecz tylko, czy tylko dotyczyć nowych transakcji, bo to akurat jest bardzo istotne.
Ja proponuję, żebyśmy poczekali na to, aż ten projekt zostanie zaakceptowany i zostanie pokazane opinii publicznej. Nic wcześniej proponuję nie mówić o tych szczegółach, ponieważ wszystko to może się okazać tylko spekulacjami, bo może zostać jeszcze zmienione.
To w takim razie na jakim etapie są prace nad projektem?
Istnieje więcej niż jeden projekt, ponieważ my, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracowało już nad tą ideą 2-3 lata temu i te projekty są. I w tej chwili to jest kwestia uzgodnień koalicyjnych w ramach Zjednoczonej Prawicy. Czy ten projekt teraz w pakiecie tych reform, które będziemy chcieli w najbliższym czasie przeprowadzić, znajdzie i w jakim kształcie?
To ja się jeszcze chciałam zapytać o kneblowanie ust dziennikarzom. 40 lat po sierpniu 80, a okazuje się, że nadal trzeba walczyć nie tylko w sądzie, ale i sądem o wolność przekazu. Dlatego jeszcze króciutko poproszę o komentarz dotyczący stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo tylko przypomnę, że dziennikarz Gazety Polskiej Piotr Nisztor nie napisze już o Zbigniewie Bońku, bo zastosowano cenzurę prewencyjną, a dziennikarz portalu wpolityce.pl otrzymał grzywnę, bo pisał o ówczesnym sędzim Wojciechu Łączewskim. A sąd na szczęście najwyższy uchylił ten wyrok, ale mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Pani poseł, czy pani nie odnosi wrażenia, że właśnie w tym ostatnim czasie to kneblowanie ust jest bardziej widoczne?
Nie, mnie się wydaje, że nie jest bardziej widoczne, że tych przypadków jest mniej, chociaż rzeczywiście są bardzo głośne. Ja przypomnę, że w Gdańsku mają państwo znanego bardzo blogera, anarchizującego byłego działacza NZS-u Klaudiusza Wesołka, który decyzją sądu siedział za słowa, które wypowiedział również pod adresem sędziów. To było w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i to był wielki skandal. Prawo i Sprawiedliwość upominało się wtedy o jego obronę. Natomiast w tej chwili rzeczywiście to, co w Warszawie pan sędzia Wagner w stosunku do Piotra Nisztora, ale też szerzej Gazety Polskiej codziennie uczynił, no to jest po prostu cenzura i to bardzo daleko idąca, bo dotycząca nie tylko właśnie jednego dziennikarza, ale współpracowników również Gazety Polskiej codziennie. W związku z tym teoretycznie pan sędzia próbuje również mi zakazać rozmowy o panu Bońku i jego współpracowniku wywodzącym się ze starej służby bezpieczeństwa, bo jestem współpracowniczką Gazety Polskiej codziennie i Gazety Polskiej, ale to jest kabaretowe już w tej chwili. To znaczy wszyscy wiemy, że to jest tak drastyczne wystąpienie przeciwko wolności słowa, że no, wszyscy wiemy, moim zdaniem, bez względu na poglądy polityczne, na podziały partyjne, że to jest niedopuszczalne w demokracji. Ja nie sądzę, żeby to postanowienie mogło się utrzymać. Mam nadzieję, że prawnicy reprezentujący Piotra Nisztora i Gazetę Polską zaskarżą to postanowienie. To jest rzeczywiście niebywały skandal, ale Takich skandali mamy na szczęście coraz mniej i mam nadzieję, że kolejne zmiany w sądownictwie spowodują również zmiany mentalne, to znaczy, że sędziowie będą wiedzieli, że takie postanowienia zakazujące pisania o Zbigniewie Bońku i jego współpracowniku z SB są niedopuszczalnym ograniczeniem wolności słowa, są czymś niebywałym, są skandalem.
Pani poseł, bo tutaj warto dopowiedzieć, w uzasadnieniu sędzia pisał, że publikacje Piotra Nisztora godzą w dobre imię prezesa PZPN, niezależnie od prawdziwości zarzutów. A więc właściwie nieważne, czy dziennikarz pisze prawdę, czy pisze nieprawdę, czy domniemania, nie może pisać, dlatego że to godzi w dobre imię prezesa PZPN, czyli Bońka. Króciutko, minutka. Pani poseł, tak zwana piątka dla zwierząt. Jest gotowy projekt ustawy. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, mówił, że liczymy na ponadpartyjne poparcie. Uda się to ponadpartyjne poparcie? Uda się przeforsować projekt?
Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak. To jest projekt, który trzeba było, o który trzeba walczyć i próbowaliśmy już wcześniej go przeprowadzić. Nie było jeszcze wtedy większości w Sejmie. Mam nadzieję, że teraz wszyscy ludzie dobrej woli poprą ten projekt. Ja jestem zaangażowana w to, żeby ograniczyć albo zakazać hodowlę zwierząt na futra od lat. W mojej działalności poselskiej w Wielkopolsce spotykałam się wiele razy z prośbami społeczności lokalnych o to, żeby ograniczyć lub zamknąć te hodowle, ponieważ one są bardzo uciążliwe dla ludzi. W samej Wielkopolsce jest 250 ferm norek. Tysiące ludzi wokół nich musi mieszkać naprawdę w warunkach bardzo wysokiej uciążliwości, jakie te fermy powodują, to trzeba zamknąć. To jest i niehumanitarne i przede wszystkim bardzo, bardzo uciążliwe dla mieszkańców polskiej wsi. Ja się dziwię, że są obrońcy tego przemysłu, w cudzysłowie. To jest branża, która opiera się na bardzo małej, tak naprawdę bardzo mało przynosi wkładów polskie PKB, zatrudnia na umowach o pracę 846 osób w skali kraju. Także nie dajcie się państwo nabrać na to, że jest to jakaś olbrzymia gałąź przemysłu. Nie, to jest wąska bardzo gałąź biznesu, który polega na hodowli i skórowaniu zwierząt i wysyłaniu tych skór na eksport, a przemysł futrzarski tak naprawdę zarabia na nich zupełnie w innych państwach. Tu jest tylko ta najczarniejsza, najgorsza część produkcji.
Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze tylko dodam, że z taką samą sytuacją mieli do czynienia mieszkańcy w Gdańsku jeszcze kilka lat temu i musieli słyszeć, widzieć ze swoich okien, w jaki sposób zabijane były zwierzęta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu. Miłego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk była członkini Rady Mediów Narodowych, posłanka PiS Joanna Lichocka, z którą rozmawiała Olga Zielińska. Teraz